Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie, rozpowszechnianie, wypożyczanie, publiczne odtwarzanie, bez zgody wydawnictwa zabronione. Kamila Läckberg, Latarnik. Przełożyła Inga Sawicka. Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa, rok 2013. Dla Charlie'ego. Dłonie przylepiły jej się do kierownicy. Dopiero wtedy zauważyła, że są zakrwawione. Nie zważając na to, wrzuciła wsteczny bieg i wyjechała z podjazdu tak ostro, że żwir trysnął spod kół. Mieli przed sobą długą drogę. Rzuciła okiem na tylne siedzenie. Sam spał, zawinięty w kołdrę. Właściwie powinien siedzieć, przypięty pasami, ale nie miała serca go budzić. Trzeba jechać ostrożnie. Odruchowo zdjęła nogę z gazu. Zaczęło się przejaśniać. W letnią noc ciemność zaczyna żednąć niemal natychmiast po tym, jak zapadnie. Mimo to wydawało jej się, że noc nie ma końca. Wszystko się zmieniło. Widziała ciemne oczy Fryderyka, patrzące nieruchomo w sufit, i wiedziała, że nic na to nie poradzi. Musi ratować siebie i sama. Nie może myśleć ani o krwi, ani o Fryderyku. Jest tylko jedno miejsce, w którym mogą się schronić. 6 godzin później byli na miejscu. Fjällbacka budziła się ze snu. Na chwilę przystanęła koło stacji ratownictwa morskiego. Zastanawiała się, jak to wszystko przewieźć. Sam spał głębokim snem. Sięgnęła do schowka po chusteczki do nosa. Chciała zetrzeć krew z dłoni, ale nie bardzo jej to szło. Potem wyjęła z bagażnika walizki i szybko pociągnęła je w stronę Bad Holmen, gdzie cumowała motorówka. Bała się. Bała się, że sam się obudzi. Więc na wszelki wypadek, żeby się nie wydostał i nie wpadł do wody, zamknęła samochód. Z wysiłkiem wstawiła walizki do łodzi i zdjęła łańcuch zabezpieczający przed kradzieżą. Pobiegła z powrotem do samochodu i z ulgą stwierdziła, że sam spokojnie śpi. Wzięła go na ręce razem z kołdrą i zaniosła do łódki, zerkając pod nogi, żeby się nie poślizgnąć. Ostrożnie ułożyła synka na dnie i zapuściła silnik. Zakasłał przy pierwszej próbie. Dawno nie pływała, ale powinno się udać. Powoli wycofała i wypłynęła z portu. Słońce już wzeszło, ale jeszcze nie grzało. Czuła, jak powoli uchodzi z niej napięcie, zwalnia uścisk po koszmarze ostatniej nocy. Spojrzała na sama. A jeśli po tym, co się stało, będzie miał uraz do końca życia? 5-letnie dziecko jest bardzo kruche. Mogło w nim coś pęknąć. Gotowa była zrobić wszystko, żeby go posklejać. Pocałunkami odegnać zło, jak wtedy, gdy się przewrócił na rowerze i rozbił kolana. Dobrze znała drogę, każdą wyspę, każdy najmniejszy szkier. Odpływała coraz dalej od brzegu, kierowała się na Wedderebot. Fale stawały się coraz wyższe, dziób opadał i mocno uderzał o powierzchnię wody, słone krople pryskały jej na twarz. Przymknęła oczy z rozkoszy. Kiedy je otworzyła, ujrzała w oddali Grosker. Serce zabiło jej szybciej, jak zawsze, kiedy widziała wysepkę, mały domek i białą latarnię, dumnie wznoszącą się ku niebu. Wciąż byli za daleko, żeby dostrzec dom, ale miała w pamięci jasno-szary kolor ścian i białe węgły i różowe malwy rosnące pod ścianą osłoniętą od wiatru. Tam był jej azyl, jej raj, jej Grosker. Kościół był wypełniony do ostatniego miejsca. Całe prezbiterium usłane kwiatami, wieńcami, wiązankami, z jedwabnymi wstążkami, ze słowami pożegnania. Patryk nie chciał patrzeć na białą trumnę stojącą w powodzi kwiatów. W wielkim kamiennym kościele panowała niesamowita cisza. Na pogrzebach starych ludzi słyszy się szmer rozmów i uwagi w rodzaju: tyle się nacierpiała, śmierć to dla niej prawdziwa łaska, a żałobnicy już myślą o konsolacji. Tym razem tak nie było. Ludzie w milczeniu siedzieli w ławkach, rozmyślając o tym, jaka to straszna niesprawiedliwość. Nie powinno tak być. Patryk chrząknął i spojrzał w górę. Mrugał, żeby odpędzić napływające mu do oczu łzy. Ścisnął Erykę za rękę. Garnitur go uwierał. W ogóle czuł, że się dusi. Musiał poluzować kołnierzyk, żeby odetchnąć głębiej. Z kościelnej wieży odezwały się dzwony. Ich bicie odbijało się echem od ścian. Wszyscy drgnęli. Spojrzeli na trumnę. Pani pastor wyszła z zakrystii i podeszła do ołtarza, przed którym kiedyś brali ślub. Wtedy panował nastrój radosnego podniecenia, teraz głębokiej powagi. Patryk próbował wyczytać z jej twarzy, czy ona również uważa, że tak być nie powinno. Czy przepełnia ją niewzruszona wiara w boski zamysł i sens tego wszystkiego? Wierzchem dłoni wytarł łzy. Eryka dyskretnie podała mu chusteczkę. Dzwony ucichły, zapadła cisza. Pani pastor rozpoczęła nabożeństwo. Głos jej zadrżał, ale już po chwili dźwięczał donośnie. Wszystko może się zmienić w jednej chwili, ale Bóg zawsze jest przy nas. Dzisiaj także. Patryk patrzył na jej poruszające się wargi, ale przestał słuchać. Nie chciał. Wiara, która towarzyszyła mu od dzieciństwa, znikła. W tym, co się stało, nie ma żadnego sensu. Znów uścisnął dłoń Eryki. Z prawdziwą dumą informuję państwa, że prace postępują zgodnie z harmonogramem. Za mniej więcej 2 tygodnie nastąpi uroczyste otwarcie Bad Hotelet we Fjällbacka. Erling W. Larsson wyprostował się i potoczył wzrokiem po sali, jakby się spodziewał oklasków. Radni ograniczyli się do kiwania głowami. To wielka sprawa dla mieszkańców całej okolicy, dodał. Kończymy generalny remont skarbu, jakim jest ten budynek, a jednocześnie otwieramy nowoczesne centrum odnowy biologicznej, czy też, jak to dziś elegancko mówią, spa. Palcami zrobił w powietrzu znak cudzysłowu. Zostały ostatnie prace wykończeniowe, próbny rozruch z udziałem zaproszonych gości i oczywiście przygotowanie wspaniałego przyjęcia inauguracyjnego. Bardzo ładnie, ale mam kilka pytań. Mats Sferin, od niedawna szef Wydziału Finansów gminy, machnął piórem, żeby zwrócić uwagę Erlinga. Erling udawał, że nie słyszy. Nie znosił zajmować się administracją i finansami. Szybko oznajmił, że zamyka obrady i zaszył się w swoim przestronnym gabinecie. Nikt nie wierzył, że Erling mógłby się podnieść po fiasku, jakim się zakończył reality show Fucking Tanum. A jednak mu się udało. Porwał się nawet na jeszcze większy projekt. Nawet gdy zalała go fala krytyki, ani na chwilę w siebie nie zwątpił. Był urodzonym zwycięzcą. Cała ta historia mocno go jednak wyczerpała. Pojechał odpocząć do Centrum Odnowy Biologicznej, do Ljuset, do Dalarny. Okazało się to szczęśliwym zrządzeniem losu. Gdyby nie to, nie poznałby Vivien. Spotkanie z nią wywołało przełom w jego życiu, zarówno zawodowym, jak i prywatnym. Nigdy żadna kobieta nie pociągała go tak mocno. Właśnie realizował jej wizję. Nie mógł się powstrzymać, żeby do niej nie zadzwonić po raz 4 tego dnia. Ale sam jej głos przyprawił go o miłe łaskotanie w żołądku, aż wstrzymał oddech. Witaj, kochanie, powiedział, gdy podniosła słuchawkę. Chciałem się tylko dowiedzieć, co u ciebie. Erling powiedziała takim tonem, że poczuł się jak usychający z miłości sztubak. To samo, co przed godziną, gdy ostatnio dzwoniłeś. To świetnie, zaśmiał się z cielęcym zachwytem. Chciałem się tylko upewnić, że u ciebie wszystko w porządku. Wiem i kocham cię za to, ale zostało nam jeszcze dużo do zrobienia,
A chyba nie chcesz, żebym musiała pracować do późnego wieczoru.
Oczywiście, kochanie. Postanowił więcej nie dzwonić, żeby jej nie przeszkadzać. Wieczory są święte. I tak ma zostać. No to pracuj. Ja też popracuję.
Zanim się rozłączył, cmoknął kilka razy w słuchawkę. Potem rozparł się w fotelu, splótł ręce na karku i pozwolił sobie na chwilę marzeń o wieczornych uciechach. W całym domu unosił się zapach stęchlizny. Ani pootwierała drzwi i okna, żeby przewietrzyć. Rodzice zawsze spali na pięterku. Zajrzała jeszcze do synka, potem zarzuciła na ramiona szal i z gwoździa przy drzwiach zdjęła wielki, zardzewiały klucz. Poszła na skały. Wiatr przewiewał ją na wskroś. Przystanęła i patrzyła przed siebie. Dom miała za plecami. Oprócz niego na wyspie stał jeszcze tylko jeden budynek. Latarnia morska. Szopa przy pomoście była tak mała, że się nie liczyła. Podeszła do latarni. Gunnar widocznie naoliwił zamek, bo klucz obrócił się zaskakująco łatwo. Drzwi skrzypnęły, gdy je otwierała. Zaraz za nimi wznosiły się wąskie, strome schody. Trzymając się poręczy, weszła na górę. Widok zapierał dech w piersi. Zawsze tak na nią działał. Patrząc w jedną stronę, miało się przed sobą morze, aż po horyzont. Z drugiej rozciągał się archipelag większych wysp, skalistych wysepek i szkierów. Latarnia od wielu lat nieczynna była pomnikiem minionych czasów. Jej lampa zgasła. Niesiona wiatrem słona woda pokryła rdzą metalową obudowę i okucia. W dzieciństwie uwielbiała się bawić w tym malutkim pomieszczeniu. Przypominało wiszący wysoko nad ziemią domek do zabawy. Mieściło się w nim tylko łóżko, służące latarnikom podczas długich zmian, i krzesło, na którym siedzieli, patrząc na morze. Położyła się na łóżku. Narzuta pachniała stęchlizną. Słyszała to samo, co w dzieciństwie. Krzyk mew, chlupot fal tłukących o skały, trzaski i stęknięcia wieży. Kiedyś wszystko było proste. Rodzice martwili się, że wyspa sprzykrzy się jedynaczce. Niepotrzebnie. Kochała to miejsce. Zresztą nie była sama. Choć akurat tego nie potrafiła im wytłumaczyć. Mats Ferin przerzucał papiery na biurku i wzdychał. Nie przestawał o niej myśleć. Cały dzień. Nic mu nie wychodziło, ale takie dni zdarzały się coraz rzadziej. Dał sobie spokój, a przynajmniej chciał w to wierzyć. Ale prawda była taka, że wiedział, że nigdy mu się do końca nie uda. Wciąż wyraźnie widział jej twarz i w pewnym sensie był za to wdzięczny. A jednocześnie wolałby, żeby ten obraz się zatarł. Próbował skupić się na pracy. Czasem nawet go bawiła. Zagłębianie się w finanse gminy było prawdziwym wyzwaniem. Zwłaszcza ciągłe balansowanie między względami politycznymi a gospodarczymi. Odkąd tu pracował, ze zrozumiałych względów poświęcał projektowi Badis sporo czasu. Cieszył się, że budynek został w końcu wyremontowany. Jak większość mieszkańców Fjällbacka, zarówno tych, którzy zostali na miejscu, jak i tych, którzy wyjechali, żałował pięknego niegdyś hotelu, ilekroć zdarzyło mu się koło niego przechodzić. Teraz budynek odzyskał dawny blask. Erling. Oby tylko jego składane na wyrost zapewnienia o przyszłym powodzeniu tej inwestycji okazały się słuszne. On sam miał co do tego pewne wątpliwości. Przebudowa okazała się niezwykle kosztowna, natomiast założenia zapisane w biznesplanie przyszłego centrum aż nadto optymistyczne. W dodatku miał niejasne przeczucie, że coś się nie zgadza, chociaż po wielokrotnym przejrzeniu całej dokumentacji udało mu się tylko stwierdzić, że koszty urosły do ogromnych rozmiarów. Spojrzał na zegarek. Była już pora lunchu. Apetyt od dawna mu nie dopisywał, ale wiedział, że musi jeść. Dziś czwartek, to znaczy, że w restauracji Kellaren podają grochówkę i naleśniki. Może mu się uda trochę w siebie wcisnąć.
Złożenie do grobu odbyło się w obecności najbliższych. Pozostali uczestnicy pogrzebu w milczeniu zeszli do miasteczka. Ryka szła za trumną i mocno ściskała Patryka za rękę. Każdy krok był jak cios w serce. Próbowała przekonać Annę, żeby się nie narażała na tak ciężkie przeżycie, ale siostra nalegała na prawdziwy pogrzeb. Do pewnego stopnia otrząsnęła się nawet za Patty, więc Eryka przestała się odzywać i włączyła się do przygotowań. Pomagała Annie i Danowi pochować synka. Nie uległa tylko w jednym punkcie. Anna chciała, żeby dzieci uczestniczyły w pogrzebie, ale ona zdecydowała, że maluchy zostaną w domu. Przyszły tylko dwie najstarsze córki Dana, Belinda i Malin. Reszta dzieci, Lisen, Adrian, Emma i Maja zostały z matką Patryka. Bliźnięta rzecz jasna też. Eryka obawiała się, że to jak dla niej za dużo, ale teściowa spokojnie odpowiedziała, że dzieci jakoś przeżyją z nią tych parę godzin. Eryka patrzyła na niemal łysą głowę Anny i bolało ją serce. Żeby zrobić trepanację, która była konieczna, bo obrzęk mózgu mógł grozić trwałym urazem, musieli jej zgolić włosy. Już zaczęły odrastać. Głowę Anny pokrywał puszek, ciemniejszy niż jej dawne włosy. W odróżnieniu od Anny i kobiety z drugiego samochodu, która zginęła na miejscu, Eryka wyszła z wypadku właściwie bez szwanku. Doznała wstrząśnienia mózgu i miała połamane żebra, ale bliźnięta, choć małe, były zdrowe i silne. Urodziły się przez cesarskie cięcie. Po 2 miesiącach mogli je zabrać do domu. Przeniosła wzrok na białą trumienkę. Chciało jej się płakać. Anna doznała nie tylko obrażeń czaszki. Złamała także miednicę. Jej również zrobiono cesarskie cięcie, ale dziecko było poszkodowane tak bardzo, że lekarze od początku nie dawali nadziei. Po tygodniu chłopczyk przestał oddychać. Musieli odłożyć pogrzeb, bo Anna nie mogła opuścić szpitala. Dopiero wczoraj wróciła do domu, a dziś pochowała synka, który powinien żyć, otoczony miłością rodziny. Eryka widziała, jak Dan pcha Annę na wózku w stronę grobu i kładzie jej rękę na ramieniu. Anna ją odtrąciła. Od wypadku tak właśnie było. Jakby nie umiała z nikim dzielić bólu. A Dan bardzo tego potrzebował. Patryk i Eryka próbowali z nim rozmawiać. Wszyscy starali się jak mogli, ale on chciał dzielić ból tylko z Anną. A ona nie była w stanie. Eryka to rozumiała. Znała Annę. Wiedziała, ile przeszła. Wiedziała, że życie obeszło się z nią bardzo okrutnie. Teraz wydawało się, że wszystko ma się ostatecznie zawalić. Eryka rozumiała, choć wolałaby, żeby było inaczej. Dan i Anna byli sobie potrzebni bardziej niż kiedykolwiek, ale stali obok siebie jak dwoje obcych ludzi. Trumnę ich synka spuszczano do grobu. Eryka położyła rękę na ramieniu Anny. Siostra jej nie strąciła. Eni z werwą zabrała się do sprzątania i prania. Wietrzenie pomogło, ale firanki i pościel i tak przesiąkły zapachem stęchlizny. Wrzuciła wszystko do kosza na bieliznę i zaniosła na pomost. Uzbrojona w szare mydło i tarę, która była w domu, odkąd pamiętała, podwinęła rękawy i zabrała się do prania. Od czasu do czasu rzucała okiem na dom, upewniając się, czy sam nie wstał i nie wybiegł na dwór. Ale on spał. Może tak reaguje na szok? Niech się wyśpi. Postanowiła, że za godzinę go obudzi i nakarmi. W tej samej chwili dotarło do niej, że chyba niewiele jest do jedzenia. Rozwiesiła pranie przed domem, a potem weszła do środka, żeby sprawdzić, co jest w szafkach. Puszka zupy pomidorowej Campbella i jeszcze jedna z parówkami do piwa. Tylko tyle znalazła. Na termin przydatności do spożycia wolała nie patrzeć.
Przecież to trwałe produkty. Dziś musi im to wystarczyć. Nie miała ochoty płynąć do miasteczka. Tu czuła się bezpiecznie. Nie miała ochoty się z nikim spotykać. Chciała mieć spokój. Chwilę się zastanawiała z puszką zupy w dłoni. Doszła do wniosku, że jest tylko jedno rozwiązanie. Musi zadzwonić do Gunara. Po śmierci rodziców opiekował się domem. Na pewno pomoże. Telefon stacjonarny już nie działał, ale nie było problemu z zasięgiem. Sięgnęła po komórkę i szybko wybrała numer.
Sferin, słucham.
Drgnęła, słysząc to nazwisko. Tyle wspomnień obudziło. Minęło kilka sekund, zanim się pozbierała na tyle, żeby móc mówić.
Halo! Halo!
Dzień dobry, mówi Eni.
Eni!
Wykrzyknęła Signe Sferin. Eni uśmiechnęła się. Przepadała za Signe i Gunarem, a oni za nią.
To naprawdę ty, kochana, dzwonisz ze Sztokholmu?
Nie, jestem na wyspie.
Zdziwiła się, ale głos uwiązł jej w gardle. Niewiele spała, pewnie dlatego jest taka przeczulona. Chrząknęła.
Przyjechałam wczoraj.
Ojej, szkoda, że nas nie uprzedziłaś. Pojechalibyśmy posprzątać. Dom musi być strasznie zapuszczony.
Sprzątanie to nie problem, wtrąciła Eni, przerywając jej.
Zdążyła już zapomnieć, jak dużo i jak szybko Signe potrafi mówić.
Bardzo dobrze dbaliście o dom, a trochę sprzątania i prania mi nie zaszkodzi.
Signe prychnęła.
Mimo to uważam, że mogłaś poprosić o pomoc. Przecież nie mamy wiele do roboty, nawet wnuków do niańczenia. Za to Mate wrócił z Göteborga, dostał pracę w urzędzie gminy w Tanum.
Pewnie się cieszycie. Co się stało, że się zdecydował?
Miała go przed oczami. Jasne włosy, opalony, pogodny.
Właściwie nie wiem. Jakoś nagle mu to przyszło do głowy. Miał jakiś wypadek, potem zdaje się. Zresztą nic takiego. Nie przejmuj się ględzeniem starej baby. Powiedz lepiej, w czym ci pomóc? Wzięłaś ze sobą małego? Chciałabym go zobaczyć.
Sam jest ze mną, ale... trochę choruje.
Umilkła. Z radością przedstawiłaby synka Sferinom, ale dopiero za jakiś czas, gdy wszystko się uspokoi i okaże się, jak na niego wpłynęły ostatnie wydarzenia.
Właśnie dlatego chciałabym was prosić o pomoc. Krucho tu z jedzeniem, a nie chciałabym wsadzać go do łodzi i płynąć...
Nie zdążyła dokończyć. Signe jej przerwała.
Ależ oczywiście, że ci pomożemy. Gunnar i tak miał po południu wypłynąć łódką, więc mogę ci zrobić zakupy. Powiedz tylko, czego potrzebujecie.
Mam pieniądze. Oddam Gunnarowi, jeśli możecie wyłożyć.
No pewnie, kochanie. Podyktuj mi, co kupić.
Eni wyobraziła sobie, jak Signe zakłada okulary i jak je zsuwa na czubek nosa, sięgając jednocześnie po kartkę i długopis. Zaczęła wyliczać, co by im się przydało na wyspie. Nie zapomniała o torebce słodyczy na sobotę dla Sama. Inaczej byłby zawiedziony. Świetnie się znał na dniach tygodnia i już w niedzielę zaczynał odliczać dni do kolejnej sobotniej torebki. Rozłączyła się. I chciała wejść do domu, żeby obudzić Sama, ale zmieniła zdanie. Pozwoli mu jeszcze pospać.